Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Miejskie sprawy, czas zacząć. Najbliższe 30 minut z radnymi klubów. Kocham Gorzów. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Dzień dobry, witam Państwa.
Tomasz Rawalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Oskar Serpina, klub Gorzów Plus.
Dzień dobry, Marta już wyjęła jakąś petycję. To już,
nie.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kuratorium Oświaty pozytywnie zaopiniowało plany zmiany w sieci gorzowskich szkół. Dla miasta to jest zielone światło, choćby dla przeniesienia trzeciego ogólniaka z ulicy Warszawskiej do budynku szkoły podstawowej nr 7 przy Estkowskiego. Szkoła zmienia siedzibę, przypomnę, bo przy Warszawskiej powstać ma kwartał kultury. Ta pozytywna opinia kuratorium w Państwa ocenie to już chyba zamyka dyskusję w temacie protestujących rodziców oraz też niektórych nauczycieli, czy może jeszcze nie? Marta Bejnar-Bejnarowicz, kocham Gorzów.
To znaczy, jest to na pewno taki krok milowy, że tak powiem, bo już jeżeli jest pozytywna opinia kuratorium, to jesteśmy bliżej niż dalej. Natomiast z tego, co wiem, jeszcze były jakieś uwagi ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdyż dostali uchwałę do zaopiniowania po jej podjęciu i tu chyba jest jakiś proceduralny, ale nie wiem, nie dostałam jeszcze tego pisma, z tym, że wiem, że coś tam się toczy w międzyczasie. Co tu dużo powiedzieć? No, taką decyzję podjął prezydent i taki tryb jest realizowany. Być może jest to jednak jakieś rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że teraz będą podwójne roczniki w szkołach średnich, a mamy niż w szkołach podstawowych, a za parę lat się ta sytuacja odmieni, więc akurat przy siódemce szkole i trzecim liceum to rozwiązanie w jakiś sposób będzie rozwiązywało pewne problemy, chociaż no, rozumiem rodziców, którzy się obawiają takiego połączenia i trochę się nie dziwię, że informowanie ich na ostatnią chwilę spowodowało bunt.
Gdy miasto zbierze już wszystkie opinie, Państwo radni będziecie mogli głosować nad uchwałą zasadniczą, a przenosiny szkół zaplanowano na okres wakacyjny. Czy to koniec już dyskusji w temacie reorganizacji tych spornych szkół? Teraz Tomasz Rafalski.
No koniec dyskusji na pewno tutaj na szczeblu samorządowym. Myślę, że to i tak prezydent przygotował te zmiany w szkolnictwie, znaczy mówimy tu o rozmieszczeniu o siatce szkół. I no, kuratorium nie chciało tutaj chyba rzucać kłód pod nogi, bo wyobraźmy sobie, co by było teraz, co by się działo, gdyby kuratorium nie wyraziło takiej zgody lub wydało opinię negatywną. Do czego mogłoby dojść? No, do totalnego chaosu. Chyba nikt tego nie potrzebuje. Ja tak zgadzam się tutaj z koleżanką Bejnarowicz, że jest to zmiana chyba niestety konieczna i wracając do tej całej sprawy, do tej całej afery, w tym wszystkim nawet nie chodziło o to, że źle się dzieje, że ta szkoła zostaje przeniesiona, tylko o to, w jaki sposób potraktowano rodziców, w jaki sposób poinformowano o tym wszystkim, że nie wytłumaczono tego, nie próbowano szukać alternatyw. Dopiero później okazało się, że ale jednak próbowano, ale rodzice o tym nie wiedzieli. I w zasadzie o to się to wszystko rozbijało, tak? O informacje, o jakiś dialog z mieszkańcami, a przede wszystkim rodzicami tych dzieci, którego nie było.
Oskar Serpina, proszę.
No ja nie do końca mogę się zgodzić z panem radnym Rafalskim, ponieważ tych konsultacji trochę było. Ja muszę powiedzieć, że uczestniczyłem w każdych takich rozmowach i to z dyrektorami szkół i z uczniami, bo było takie spotkanie niejedno. Ja mogę powiedzieć, że pani wiceprezydent domagała wraz z panią dyrektor Natą Pliszgą, zrobiły kawał dobrej roboty, przygotowały tą reformę szkół w Gorzowie w sposób nad wyraz przemyślany. Odwiedzały wszystkie placówki wspólnie, starając się wypracować odpowiedni model dalszego funkcjonowania tych szkół. No, z takim problemem wiedzieliśmy, że musimy się zmierzyć. 7 tysięcy dzieci w naborze, no, jest ponad 100% więcej. Z tym się musimy zmierzyć nie tylko pod względem organizacyjnym, ale finansowym. I tak jak mówię, to tylko wielkie ukłony do pani wiceprezydent i do pani dyrektor i do pana oczywiście prezydenta, bo wybrnęli z tego, a myślę, że konsultacje były i myślę, że zostały one przeprowadzone w sposób bardzo mocno transparentny. Wszyscy o nich wiedzieli. Ja rozumiem rodziców, że mają pewne obawy, ale drodzy państwo, nie bójmy się nowych rozwiązań. Nikt nie pozwoli państwa dzieci skrzywdzić, nikt nie ucierpi, bo nie chcemy, aby szkolnictwo cierpiało. Jak wiemy, wykształcona młodzież to jest przyszłość nie tylko Gorzowa, ale i całej Polski.
Króciutko Tomasz Rafalski, a później
że
sobie.
Ja nie myślę, że tych konsultacji, bo ja wiem, że nie było. Proszę się zapytać rodziców, a pani prezydent domagała, niewiele miała tu wspólnego ze zmianami w szkolnictwie, bo przyszła, kiedy one już były de facto przygotowane. Ale to tak krótce.
To pan wiceprezydent Sujek wtedy pracował nad tą siatką, tak, a konsultacje są u nas regulowane uchwałą dotyczącą metodologii i sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych i niedawno na ostatniej sesji przyjmowaliśmy do wiadomości protokół sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych i tam było napisane, co było konsultowane i tutaj akurat nie było tych konsultacji.
I teraz Jerzy Sobolski, proszę bardzo.
To było racjonalne stanowisko kuratorium mówiące o tym, że ta sieć jest dobra. Nie rozumiem tych radnych, którzy nie głosowali za, bo wydaje mi się, wszystko to, co do tej pory dzieje się z oświatą, jest związane jednak z tą, jak ja to nazywam, deformą oświaty. I dlatego są takie, a nie inne zamieszania, dlatego nie takie, a nie inne są decyzje, wymuszone decyzje na samorządzie, bo przecież niekoniecznie, gdyby normalnie nie było reformy oświaty, to dalej by te szkoły funkcjonowały. Tutaj ewentualnie z jedną taką opcją dotyczącą kwartału kultury, gdzie ministerstwo będzie jakby pod opiekę bierze szkoły muzyczne i plastyczne. I tutaj to jest dobry ruch. To jest też wymuszone między innymi właśnie przeniesieniem do siódemki, ale pozostałe rzeczy to są związane z tą deformą oświaty, a przede wszystkim z kosztami, które miasto musi ponieść. Bo nie dość, że tutaj rodzice rzeczywiście mają problem z tym, bo nie dziwię się rodzicom, że chcieliby w komforcie i żeby na każdym poziomie dzieci jakby chodziły same do budynku, szkoła podstawowa oddzielnie, średnia oddzielnie, ten komfort już zaczął być stwarzany, kiedy zaczęła ta wcześniej funkcjonować oświata, jak był podział na szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, a teraz to wszystko zostało wywrócone do góry nogami i z tego się bierze kłopot i z tego się biorą nieporozumienia i z tego się biorą niezadowolenia rodziców. I myślę, że ważną sprawą jest to, że akurat te decyzje i kuratorium i nas radnych są takie zbieżne, bo ja tutaj nie widzę, jak kolega mówi, że to była afera związana z tym. To była normalna dyskusja. My na komisjach również dyskutowaliśmy, na komisjach oświaty na ten temat rodzice przychodzili i były dyskusje i jakby były konsultacje z rodzicami, to rodzice też by byli niezadowoleni, bo temat jest, tak jak powiedziałem, związany przede wszystkim z tą właśnie reformą oświaty.
Ja tylko jeszcze chciałem dodać do słów poprzedników. Były takie spotkania organizowane, było między innymi liceum przy ulicy Śląskiej, przy ulicy Łuskowskiego i udało się też znaleźć wspólny konsensus, gdzieś dobry dla wszystkich. Także.
Tylko, że my nie po to przyjmowaliśmy tą uchwałę, żeby konsultacje załatwiać spotkaniami towarzyskimi. Tak, jeżeli ja się spotkam z panem czy z panem w swoim biurze, to też potem mogę powiedzieć, że było konsultowane z radnymi. No, po to jest ten regulamin przyjęty, jest on uchwałą, to jest akt prawa miejscowego, on jest obowiązujący. Jeżeli ktoś chce zrobić w Gorzowie konsultacje społeczne, to ma je zrobić zgodnie z tą uchwałą. Albo inaczej to nie są konsultacje
i tutaj
społeczne.
Stawiamy kropkę w tym temacie. Teraz przerwa, kilka chwil i jesteśmy ponownie.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. Ożywiona dyskusja w przerwie. Przypomnę, radni Marta Bejna, Arbejnarowicz, Tomasz Rafalski, Oskar Srepina i Jerzy Soborewski. Budowa hali przy Słowiance pod znakiem zapytania. Jak powiedział niedawno prezydent Gorzowa, bez dodatkowych ministerialnych pieniędzy inwestycja jest niemożliwa do dźwignięcia z kasy miejskiej. Czy to w państwa ocenie nie brzmi jak wyrok Albo, no, być może szantaż, bo takie zdania też słyszałem. Tomasz Rafalski na początek.
Wyjął mi pan to z ust, panie redaktorze. Niezrozumiała dla mnie absolutnie wypowiedź pana prezydenta, który jeszcze, no, zaraz nie został złożony chyba jeszcze wniosek, albo jest w trakcie składania o kolejne pieniądze i już stawia jakby sprawę pod ścianą, czyli jeżeli ja nie dostanę pieniędzy, prezydent Gorzowa, to Gorzów nie postawi tej hali, winne jest ministerstwo. Ja tak to odczytuję. Powiem tak.
Tak jest.
Mhm. Tak, za czasów Platformy Gorzów z rządowych dotacji dostał 900 tysięcy złotych na 3 Orliki i na tym się zakończyły dotacje na obiekty sportowe za waszych czasów. A my w tej chwili już udało się nam zdobyć 15 milionów na halę, uważane, i prezydent uważa, że to jest za mało. Ja nie wiem, jaką ma wiedzę na temat tego, jak się budowało halę w całej Polsce, ile na przykład, jakie dotacje dostała hala w Zielonej Górze z rządu, ale nie jest to dobry sposób prowadzenia rozmów, zwłaszcza na ostatniej prostej, na temat pieniędzy na tą halę. No ja postrzegam te wypowiedzi, ja byłem naprawdę mocno zdziwiony w sposób negatywny. Ja oczywiście jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby powstała hala i wcale nie uważam, że jeżeli tych pieniędzy nie znajdzie ministerstwo, to nie powinniśmy tej hali budować. Prezydent jest od tego, żeby zarządzać w odpowiedni sposób budżetem i podejmować decyzje. I to będzie jego decyzja, a nie decyzja ministerstwa, że nie budujemy tej hali, więc chciałbym, żeby to wszystko wróciło do normy i nie odwracało się kota ogonem w tej sprawie, tak?
Na Filharmonię też wybudowaliśmy całkowicie z własnych pieniędzy, z tego co pamiętam. Oskar Zrypina.
No, drodzy Państwo, druga część wypowiedzi radnego Rafalskiego bardzo mi się podobała. Bo, dlaczego? Bo najważniejszym dobrem naszym wspólnym jest ta hala, hala dla Gorzowa, widowiskowo-sportowa. Jest ona potrzebna do zrobienia takiego ogromnego kroku do przodu. I to nie jest istotne w tej chwili, jak będą prowadzone rozmowy odnośnie pozyskiwania jakichkolwiek środków. Ważne, żeby ta hala stanęła. Także taktykę zostawmy prezydentowi Wójcickiemu. Zastanowimy się nad tym później, czy ona była dobrze poprowadzona, czy nie. Ta hala musi być, nie mamy tej hali, mimo że już od dawna wszyscy o niej marzą. Większość miast już ją posiada, a my musimy po prostu się rozwijać pod względem sportowym, bo hala to nie tylko ma służyć drużynom do rozgrywania meczów mistrzowskich, ona ma służyć dzieciom, to jest również hala widowiskowo-sportowa. No, jeżeli nie będzie, no to nie zrobimy tego kroku do przodu, jeśli chodzi o sport, nie tylko kwalifikowany, ale również ten dzieci i młodzieży. Także wspólnie starajmy się, lobbujmy na temat tej hali.
Teraz Marta Bejnarowicz. To wyrok, czy brzmi trochę jak szantaż, co powiedział prezydent?
Trudno mi jest w tych kategoriach na ten temat dyskutować, bo jest oczywistą sprawą, że z pieniędzy miasta nie jesteśmy w stanie tej hali wybudować. Natomiast jeżeli trwają rozmowy, to się rzeczywiście niedobrze jest stawiać.
Ale dlaczego to nie jest? Dlaczego to takie oczywiste jest?
Dlatego, że budżet miasta Gorzowa jest w stanie według mnie fatalnym, bo jeżeli nie mamy pieniędzy na to, żeby wybudować jakiś chodnik, czy zrewaloryzować podwórko chociażby Krasińskiego, które już nie wiem ile lat, od 2010 się prosi o to, żeby zrobić tam remont, czy różnego rodzaju drobne infrastrukturalne remonty dotyczące dróg czy chodników, i ciągle mamy odpowiedzi, że tych pieniędzy nie ma. W tej chwili jeszcze jest, co chwilę się zgłasza do mnie jakiś klub sportowy, który nie dostał, a dostały inne, co oznacza, że w sporcie jest duże zapotrzebowanie na finanse. To nie jesteśmy w stanie wysupłać 15 czy nawet 30 milionów, bo taka jest ostatecznie miała być kwota do finansowania z ministerstwa, żeby tą halę zbudować. O tym, że wszystkie miasta takie, czy większość miast taką halę posiada, to oczywiście jest nieprawda. W Polsce jest 940 miast, a hal jest dużo, dużo mniej. Myślę, że niektóre miasta wojewódzkie, dużo większe od Gorzowa, mogą sobie na taką halę pozwolić. Natomiast w Gorzowie jest to już wydatek bardzo duży, biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu. No i też nie jest tak, że wszyscy o niej marzą, bo jednak dyskusja na temat samej lokalizacji, dyskusja na temat sensowności takiej inwestycji odbyła się i odbywa się cały czas w mediach publicznych, jak tylko się temat wrzuci, to zawsze się można spotkać nieprzychylne jednak opinie na ten temat, także nie stawiałabym tutaj tego wszystkiego w świetle w takich jedynych superlatyw. Natomiast jeżeli już pewne kroki zostały poczynione, zostało wydane pozwolenie na budowę, z tego co wiem jest prawomocne, jeżeli mamy to obiecane te pieniądze, to wydaje mi się, że niedobrze strategicznie jest jakby atakować potencjalnego sponsora, zanim decyzja zostanie podjęta, i tutaj akurat nie mam wiary już w strategiczne umiejętności prezydenta, bo to już jest, no nie chcę tutaj jakby dłużej tego komentować, natomiast ja bym wolała, żeby to się odbywało jednak profesjonalnie, jeżeli mówimy o 30 milionach złotych.
Tak, przysłuchuję się temu, co państwo mówicie, i cały czas w pamięci mam budowę Filharmonii z własnych środków. To było ponad 100 milionów złotych. Jerzy Sobolewski.
To jest zła informacja dla nas wszystkich, szczególnie dla drużyn i dla zawodników, którzy w Gorzowie nie mają komfortu ani treningu, ani rozgrywania meczy. Ale ja się w sumie panu prezydentowi nie dziwię, bo ustalenia były inne. Ustalenia były takie, przypomnę państwu, że przyjechał do Gorzowa minister sportu, i co zresztą nie tyczy się tylko hali, ale również stadionu lekkoatletycznego, który nie ma i który miał być również budowany. I minister sportu w Gorzowie powiedział, ja to będę powtarzał jak mantrę, bo tak było po prostu. Minister przyjeżdża do Gorzowa i mówi, że 50% dołoży na halę i 50% dołoży na halę, na stadion lekkoatletyczny. I co? Jeżeli są pieniądze, jeżeli PiS mówi, że PKB jest taki duży, że mafie VAT-owskie ściągną pieniądze, że wszystkie pieniądze odzyska od złodziei i w ogóle od wszystkiego, no to jeżeli minister przyjeżdża i mówi, że te pieniądze mają być, to wydaje mi się, że powinny być. I tutaj rzeczywiście na dzień dzisiejszy, jeżeli koszty budowy i stadionu, i hali strasznie wzrosły, bo widzimy, jakie są przetargi chociażby na CEZIP czy na szkołę podstawową numer 21, która również miała być dobudowywana.
20.
Przepraszam, 20. Jak te przetargi wyglądają, że kwoty są podwójne w zasadzie, bo jeżeli mamy 7 milionów na 20, a przetarg wychodzi 15, 16, czy CEZIP mamy 70, a wychodzi 140, to te pieniądze trzeba mieć. Tylko że jeżeli ktoś obiecuje, szczególnie minister, bo cały czas o tym mówię. Ja czekam też na to, żeby kolega Rafalski, który obiecał mi na Komisji Oświaty, że przygotowuje zestaw, ile rząd dał dla Gorzowa pieniędzy, bo cały czas bajki koledzy z PiS-u opowiadają, jakie to wielkie pieniądze Gorzów otrzymał od rządu. Ja bym się bardzo cieszył, żeby otrzymał oczywiście, ale wiem, ile otrzymał, a ile koledzy opowiadają. I kończąc to, jest mi przykro, bo sam walczę i o stadion, i o halę od wielu lat, że znowu ten proces jest odkładany, i chciałbym bardzo, żeby to było zaczęte, żeby te inwestycje, te sportowe obiekty w końcu w takim mieście jak Gorzów, w mieście wojewódzkim, gdzie jako jedyne miasto w Polsce, jako jedyne miasto wojewódzkie w Polsce nie ma ani hali, ani stadionu, to jest tak przykre. I wydaje mi się, przy tej koniunkturze, o której mówi PiS, o której mówi rząd, to takie pieniądze powinny się po prostu znaleźć. Dodam, w momencie, kiedy jeszcze raz powtórzę, kiedy minister to po prostu obiecał.
Kiedyś pamiętam, dawno temu mówiło się, że obiekty sportowe buduje totalizator sportowy.
Jeszcze
Tomasz Rafalski, zmieniamy temat.
Nie zmieniamy tematu. Ja chciałem wrócić tutaj do wypowiedzi przedstawiciela totalnej opozycji, który uważa, że zawsze wszystko jest winą PiS-u, nawet grad Babimości ostatnio.
Ja mam jeszcze jeden temat.
Grad Babimości był ostatnio winą.
To
wracając już do meritum, bo to był polityczny speech kolegi tutaj. I nikt nie jest z nas przeciwko budowie hali. Chodzi o sposób, w jaki prezydent politycznie tą całą sytuację przedstawia. Tak?
Ale
udało się zdobyć pieniądze na halę.
No.
Co znaczy obiecałem? Co znaczy prezydent? Panie radny.
Rozmowy trwają ponad rok, a kolega mówi, że czekamy,
Przyjechał minister sportu i powiedział, panie Sobolewski, ja panu obiecuję? Tak, padły takie słowa?
Tak,
panie prezydencie,
tak.
Obiecuje panu te 60
milionów?
Nie,
powiedział, że dla miasta na konferencji prasowej da dofinansowanie do stadionu 50%.
Da dofinansowanie. Obiecuję, że dam.
Słowo przeciwko słowu, czas mija i
ale będą te pieniądze, czy nie będą?
Ja nie wiem, ja nie jestem ministrem. To jest pytanie
Szanowni
no
Państwo.
Może będą, nie poczęli się kłócimy.
Może będą.
Kropka w tym temacie.
Ale rozmowy trwają rok i
kropka
cały czas trwają,
w
prawda?
Temacie. Były komendant.
No bo PiS poważnie traktuje pieniądze obywateli.
Zmieniam temat.
No,
zmieniam temat. Były komendant lubuskiej policji został szefem Biura Nadzoru Właścicielskiego, tak to się nazywa. Według prezydenta Jacka Wójcickiego, Jarosław Janiak, to odpowiednia osoba do pokierowania biurem. Ale nie o kompetencjach pana Janiaka chciałem, a samym Biurze Nadzoru Właścicielskiego z państwem chwilę porozmawiać. Czy państwa zdaniem nie jest to czasem dublowanie informacji, które do prezydenta powinny spływać no bezpośrednio ze spółek od zarządu czy rad nadzorczych? Marta Bejnar-Bejnarowicz, proszę.
Być może i powinny. Każda spółka ma przecież swoją radę nadzorczą. Rada nadzorcza jest nadzorowana przez prezydenta. Prezydent, jeżeli ma jakiś tam problem kompetencyjny po swojej stronie, to pewnie woli sobie zatrudnić osobę, która jest w tym zakresie kompetentna. No i to i takie ma możliwości i taką decyzję podjął. No, teraz w spółkach miejskich się dzieją rzeczywiście dziwne rzeczy, bo okazuje się, że prezes Inneko na przykład sam podniósł ceny odbioru śmieci na bramie i będziemy mieli z tego konsekwencję taką, że jeżeli nie będzie podwyżek dla mieszkańców, to pewnie przewoźnicy czy osoby, firmy, które zdecydowały się wziąć udział w przetargu i go wygrały, mogą się otrzeć o bankructwo, bo tak się zmieniły warunki. Także rzeczywiście tutaj no, warto by było, żeby ten nadzór był. Nie znam kompetencji akurat pana, który został szefem tego nadzoru właścicielskiego. Nie wiem, ile lat nadzorował spółki, jakie ma w tym temacie dokonania. Także trudno jest mi zupełnie ocenić, jakie będą efekty tego.
Oskar Serpina.
No, co tu dużo powiedzieć. No, bardzo dobry ruch. Jesteśmy ogromnym, rozwijającym się, brącym do przodu miastem. Także no, nie wszystko pan prezydent jest w stanie sam kontrolować. Także jak najbardziej taki wydział, który już został powołany, no, jak najbardziej ma miejsce. A jeżeli chodzi o kompetencje pana Janiaka, miałem okazję, ogromną przyjemność poznać tego pana. Także myślę, że sobie zdecydowanie poradzi na tym stanowisku i jest osobą kompetentną. No, myślę, że bardzo dobra decyzja tyle w temacie.
Jerzy Sobolewski.
Nadzór właścicielski to ładnie brzmi. Dobrze by było, żeby to ładnie w praktyce również wyglądało. Myślę, że kompetencje są bardzo ważne, bo tutaj koleżanka dała przykład spółki Inneko. Ja też powiem, że nie może być tak, żeby takie informacje nie docierały do prezydenta o tym, co w spółkach się dzieje. I w Inneko właśnie, Inneko jest właśnie takim przykładem, gdzie no, jakby w ciągu trwania zmienia się decyzje, zmienia się kompetencje, zmienia się przetarg, który wyłonił cenę i w trakcie trwania tego właściciela na spółkach zmienia się w trakcie gry jakby zasady. To jest niedobrze, bo tak być nie powinno. I jeżeli prezydent uznał, że nadzór właścicielski jest konieczny i to będzie lepiej wpływało na nadzór właśnie tych wszystkich naszych spółek, a trochę tych miejskich spółek jest, to myślę, że dobra decyzja. Ale tak jak powiedziałem, dobrze by było, żeby to się okazało w praktyce, że to spełnia swoje jakby przeznaczenie, bo jeżeli się okaże, że nie, no to znowu będą jakieś zadymy, tak jak powiem kolokwialnie, tak jak właśnie w Inneko i tyle, bo wydaje mi się, że spółki nasze dobrze działają, nie ma jakichś wielkich zastrzeżeń, my mamy często sprawozdania ze spółek i nie mamy jakichś większych zastrzeżeń do innych spółek, tylko właśnie w Inneko jakoś tak się dzieje, że tutaj są różnego rodzaju niepokoje, ale dobrze by było, żebyśmy też jako radni wiedzieli, dlaczego takie sytuacje powstają i myślę, że ten pan, który został dyrektorem tego wydziału, nam bezpośrednio takie informacje będzie przekazywał.
I Tomasz Lewalski.
No, zbiegły się te informacje obydwie, ta o Inneko i ta o powołaniu Biura Nadzoru Właścicielskiego. Nie wiem, czy to ma związek, oby nie, bo to jest też tak, że nie wiemy, jakie są tam informacje na tym wyższym szczeblu, co wie pan prezydent i jakie podjął decyzje. Ja tu nie chcę wychodzić trochę przed szereg, krytykować, ale nic za nikogo nie chwalić przedwcześnie, bo dopiero to zostało nam przedstawione. Będziemy się bacznie przyglądać temu, czy jest sens, żeby powołać taką komórkę, ale podejrzewam, że jeżeli została powołana, zwłaszcza w tych okolicznościach i tym, co się dzieje tam wokół INEKO, ta sytuacja, o której tu mówili moi poprzednicy, faktycznie to się w żaden sposób nie broni, ta nagła podwyżka i problemy, które zaraz wynikną z tego. Z tego, co wiem, zresztą jest bardzo dobrze doświadczonym, z doświadczeniem policyjnym osoba, która się będzie tym zajmować. Wierzymy w to, że będzie rzetelnie patrzeć na ręce i właśnie osobom kierującą spółką oraz rzetelnie czytać raporty oraz sprawdzać je w praktyce i wierzymy, że nie będzie w żaden sposób zaangażowana tu politycznie w tłumaczenie lub nietłumaczenie i będzie działać na korzyść mieszkańców, czyli chcielibyśmy jako przedstawiciele mieszkańców, żeby te spółki funkcjonowały w sposób prawny oraz przynosiły dochód lub ewentualnie jak najmniejszą stratę, jeżeli są to spółki, które nie są w stanie zarabiać, a to też się zdarza. Więc nie wypowiadam się jeszcze tutaj na ten temat, czy to dobry, czy niedobry ruch. Może się niedługo okazać, że był bardzo konieczny, tak?
I to tyle w temacie miejskich spraw. Na dzisiaj Marta Bejnar, Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Ja tylko jedno słowo chciałam powiedzieć. 17 marca o 10 jest sprzątanie Gorzowa pod zbiórka pod stacją benzynową przy Stilonie.
Ale to jednodniowa akcja, czy tygodniowa?
Tak, to jednodniowa. Ale pan redaktor, jak ma ochotę, może codziennie.
Ona się powinna przełożyć na cały rok.
Ja zapytałem, bo
wątpię, czy to... jest w zadaniach własnych gminy, więc prezydent ma tutaj pole do pisu.
Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Miłego dnia.
Oskar Serfina.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.